Kochani, w ostatniej pieśni śpiewaliśmy o cudownym Zbawicielu, o tym, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty i o tym, co On dla nas uczynił. I faktycznie temu tematowi jest poświęcony cały list do Hebrajczyków. I dzisiaj będziemy się przyglądać, dlaczego to wielkie zbawienie mamy szczególnie pielęgnować, szczególnie wykonywać i szczególnie żyć tym wielkim zbawieniem. Otwórzmy drugi rozdział listu do Hebrajczyków. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 1 do 4. Ja będę czytał z Współcześnionej Gdańskiej. Chciałbym, żebyście też zwrócili uwagę na pewne różnice w tłumaczeniach. One są też istotne w pewnych kwestiach, które będą później omawiane. Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymywało sprawiedliwą odpłatę, jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy Go słyszeli, którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielenie Ducha Świętego według swojej woli. Cały pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków poświęcony jest Jezusowi. Kim On jest? Skąd pochodzi, jaką ma moc. Poświęcony jest temu, że Chrystus i Jego objawienie przewyższa objawienie, które przynosili prorocy. Że Chrystus jest o wiele ważniejszy od aniołów. Podkreśla, że On jest Bogiem, że On jest Synem i że On jest tym, który wszystko stworzył i wszystko podtrzymuje. Więc dlatego musimy bardzo mocno skoncentrować się i bardzo mocno trzymać się słowa, które otrzymaliśmy od Niego i od Jego apostołów. Ten fragment, który dzisiaj czytamy, który rozważamy, jest jednym z 6 fragmentów ostrzegających w liście do Hebrajczyków. Jest to wielkie ostrzeżenie przed tym, żeby nie zlekceważyć Pana, nie zlekceważyć apostołów, nie zlekceważyć całego nowego przymierza. Pierwotnymi adresatami tego listu, jak dobrze wiemy, byli nawróceni Żydzi. Wiemy, że też listem został napisany przed zburzeniem świątyni, najprawdopodobniej mniej więcej w 65 roku, w 67 wybuchło powstanie. Dlaczego on był taki ważny? Bo różne herezje weszły między nich, bo wielu z nich chciało być i Żydami, i naśladowcami Pana. Chcieli mieć stare i nowe przymierze i chcieli wybierać z tego, co im się podoba i dostosowywać się do tego. Stąd i ostrzeżenie. Stąd i cały ten list, który pokazuje wyższość Chrystusa nad wszystkim, co było. Wyższość tego objawienia. I będziemy też porównywać dzisiaj, jakie były kary za sprzeniewierzenie się prawu Mojżesza. Czy można było coś tam dodać, czy można było coś odjąć? I żeby zrozumieć, jak mamy traktować ostateczne objawienie w Jezusie Chrystusie. I wiecie, ostrzeżeniom będziemy bacznie się przyglądać. Żeby pamiętać, że celem tych ostrzeżeń jest budowanie wiary odbiorcy. Nie jest straszenie kogokolwiek, nie jest podkopywanie wiary w ostateczność i pewność odkupienia ludu Bożego, które dokonało się na krzyżu Golgoty z Bożego postanowienia przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, ostrzeżenia, które są w tym liście, zresztą ja wszystkie ostrzeżenia biblijne są ewangelicznymi napomnieniami, które wzywają do szacunku wobec Słowa Bożego i do powierzenia zupełnego zaufania Bogu i do bycia Mu posłusznymi. Więc przyjrzyjmy się temu wielkiemu napomnieniu. Zaczyna się ono od ważnych słów. W pierwszym wersecie czytamy: dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. Napomnienie zaczyna się od słowa dlatego. I kiedykolwiek w Piśmie Świętym będziesz widział, będziesz widziała słowo dlatego, pamiętaj, że to jest bardzo istotne słowo. Sygnalizuje ono bowiem, że to, co po nim nastąpi, wynika z tego, co zostało wypowiedziane wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest Mesjaszem. Dlatego, że jest Synem. Dlatego, że jest Bogiem. Dlatego, że On przyniósł ostateczne objawienie. A wszystkie wcześniejsze objawienia wskazywały na Niego i w Nim znalazły swoje definitywne zakończenie. Pamiętajmy o tym, że chrześcijaństwo, a tak naprawdę prawdziwa biblijna duchowość, nie jest czymś nieracjonalnym, ale że jest kierowaniem się Bożą logiką, jest trwaniem w Słowie, jest życiem tym Słowem i zastosowaniem tego Słowa w praktyce. W pierwszym rozdziale listu udowodnił nam autor, że Syn przewyższał wszystkich. Przewyższał aniołów, przewyższał proroków. Dlatego to, co słyszeliśmy od Syna, od Jego wysłanników, wymaga szczególnej uwagi. Chrześcijańska wiara nie jest ślepa, jak mówią niektórzy, lecz bazuje na objawionej woli Bożej w Słowie Bożym. Chrześcijańskie posłuszeństwo nie jest bezmyślne, lecz bazuje na objawionej Bożej naturze w Słowie, na świadomości, kim jest Bóg i kim jestem ja, kim jest Chrystus i kim jestem ja. I jaka jest ta Boża natura? Na czym jest natura też tego objawienia? W pierwszym wersecie czytamy: tym bardziej mamy się trzymać. W Biblii Warszawskiej zwracać baczniejszą uwagę. Określenie "tym bardziej się trzymać" nie tylko wskazuje na to, jaka powinna być właściwa reakcja na większe, na lepsze objawienie w Jezusie Chrystusie, ale zwraca również uwagę, że nie trzymali się Hebrajczycy w sposób należyty tego objawienia. Dlaczego należy tym bardziej się trzymać? Należy się trzymać, aby to czasem nam nie uciekło. I chciałbym, żebyśmy się temu przyjrzeli. Cały cel listu do Hebrajczyków jest bardzo pozytywny. Jest on wyrażony w 6 rozdziale, w 11 wersecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. Ale w tym wersecie, 1, 2 rozdziału, jest bicie na alarm. Jest powiedzenie: tu wasza czujność, wasza uwaga została zdekoncentrowana. Zwróciliście uwagę nie na to, na co powinniście. I wiecie, jest ciekawe, jeżeli zobaczymy sobie, jak te słowa wykorzystane są w innych, są w Grece. Tak naprawdę słowa "czy bardziej się trzymać", czy "żeby nam czasem nie uciekło", są słowami, które opisują również statki. Opisują podróże morskie. Opisuje ona statek żeglujący po wzburzonym morzu, który jest dany na łaskę wichrów i fal, jeśli żeglarze nie będą się trzymać tym bardziej Syna. jeżeli naprawdę nie uchwycą się tej Bożej kotwicy, która została nam dana, tej pewności, tego gwarantu, którym jest Chrystus. Określenie tym bardziej się trzymać. W grece również oznacza zrzucenie kotwicy w czasie sztormu. Oznacza utrzymanie statku w niezmiennym kierunku ku docelowemu portowi. Czy Chrystus jest dzisiaj dla nas busolą? Czy jest dla nas jedynym odnośnikiem? Czy jedynie słowo rzeczywiście nami kieruje? Hebrajczycy w tamtych czasach byli narażeni na działanie wielu niesprzyjających sił. Z jednej strony judaizm odwodził ich od Chrystusa. Ich tradycje, zwyczaje, rodziny, normy, przyzwyczajenia. I wielu z nich już w drugim pokoleniu wierzących zawracało z powrotem w stronę judaizmu. Byli postrzegani przez część Żydów jako zdrajcy. Jako ci, którzy odwracają się od wiary przodków. Ale tak naprawdę najbardziej byli narażeni na atak diabła, który o ile to jest możliwe, chce zwieść i wybranych. Oczywiście jest to niemożliwe. Ale będą różne przeciwności. I tak samo jest w naszym życiu. Jeśli dopuścimy inny rodzaj objawienia, czy to będzie tradycja, czy to będą ludzkie objawienia poza Chrystusem, to już nie zwracasz tej bacznej uwagi, to już tak nie trzymasz się Chrystusa. To jakbyś przeciął połączenie z kotwicą i był na złożonym morzu. Statek, wiecie, będzie przez falę rzucany na jedną i na drugą stronę. Zresztą tak Słowo Boże mówi o tych, którzy są nieugruntowani. Że przychodzi fala lada jakiej nauki i człowiek za tym idzie. Bezczynność. Nietrwanie w Chrystusie. Niezwracanie bacznej uwagi. Prowadzi do utraty wszystkiego. Do rozbicia. Do śmierci. Bezczynność doprowadzi do tego, co w grece oddane jest słowem pararyomen. Tu zostało przetłumaczone, by nam nie uciekło. Ale pierwotne znaczenie tego słowa to jest przepłynięcie obok. Przecieknięcie czegoś. Minięcie się z celem. To już są wtórne słowa. Żeby nie minąć się z celem. Żeby nie przepłynąć obok, trzeba zwrócić naprawdę baczną uwagę. Jeśli ktoś przepłynie obok Chrystusa, znaczy nigdy tej kotwicy nie miał. Znaczy może dużo mówił, ale na dobrą sprawę nigdy nie był skoncentrowany na Chrystusie, nigdy nie pocałował Syna, nigdy nie uznał Jego zwierzchnictwa nad swoim życiem. I dlaczego to jest takie istotne? Czytamy od 2 do 4 wersetu. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenia i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę, jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli, którym i Bóg dał świadectwo przez znaki i cuda i różnorakie moce oraz przez udzielenie Ducha Świętego według swojej woli. Dlatego, że Stare Przymierze domagało się słusznej kary za nieposłuszeństwo, dlatego my musimy sobie uświadomić wagę objawienia nowego przymierza w Panu Jezusie Chrystusie i niebezpieczeństwa, jakie wiąże się z Jego zlekceważeniem. wiecie, w celu podkreślenia ryzyka wiążącego się z zaniedbaniem, z lekceważeniem wielkiego zbawienia, autor listu do Hebrajczyków właśnie robi analogię do Starego Przymierza, pokazując, jakie konsekwencje spotkały tych, którzy je zlekceważyli. I daje to nam podstawę, żebyśmy zrozumieli, że o wiele coś gorszego musi spotkać tych wszystkich, którzy lekceważąco traktują przesłanie Jezusa Chrystusa i Jego ostateczne objawienie. Dlaczego? Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę. Oczywiście słowa te nawiązują do nadania prawa na górze Synaj, które przekształciło lud Izraela w lud Boży. Żydzi wierzyli, że byli w to zaangażowani aniołowie. I mimo to, że aniołowie byli tylko narzędziami działającymi na Boży rozkaz, bardzo wysoko w związku z tym stawiali aniołów. A to objawienie, które oni przynieśli i o którym jest tutaj mowa, tylko, co prawda, poprzedzało objawienie Jezusa Chrystusa, które miało przyjść, ale było Bożym objawieniem i posiadało Bożą aprobatę. I dlatego nie wolno go było traktować w sposób lekceważący, bo to Bóg przekazał. Wykroczenia i nieposłuszeństwo to określenie grzechów popełnionych oraz grzechów zaniedbania, zaniechania, niezrobienia czegoś. I każdy rodzaj pogwałcenia tego słowa był traktowany przez Boga bardzo, bardzo poważnie. A wszyscy, którzy je odrzucali, otrzymywali sprawiedliwą zapłatę. Co było tą zapłatą? Śmierć. Bo jeśli odrzucasz Boga, a każdy człowiek w naturalnym stanie to robi, to jesteś, jak mówi Słowo Boże, przestępcą zakonu. I chciałbym, żebyśmy naprawdę trochę więcej przykładów z Księg Mojżeszowych zobaczyli, jakie były konsekwencje, żeby sobie to uświadomić i żeby zdać sobie sprawę, że dobre intencje to za mało. Otwórzmy drugą Mojżeszową. Na 32 rozdziale. I przeczytamy tylko dwa wersety. Nieposłuszeństwo i konsekwencje. 32 rozdział, wiemy co opisuje. Opisuje ulanie cielca. Wiecie, chcieli oddać cześć Bogu. Chcieli Go uwielbić. Chcieli mieć widocznego Boga. I w wersecie 6 czytamy: i stawszy na zając wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Składali Bogu ofiary. Ale nie według Bożego prawa. Nie według objawienia. I 28 werset mówi: synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Konsekwencja. Grzech, nieposłuszeństwo, konsekwencje. Trzecia Mojżeszowa. 10 rozdział. Wersety 1 i 2. Synowie Aarona, Nabat i Abichu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. W sumie, czy to takie wielkie wykroczenie? Wydaje się, że nic wielkiego. Werset 2 mówi o konsekwencji. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, tak że zmarli przed Panem. A to jest to objawienie gorsze, mniejsze. Czwarta Mojżeszowa, 15 rozdział, wersety od 32 do 36. I posłuchajcie tego, ciekawa historia. A gdy synowie izraelscy przebywali na pustyni, napotkali człowieka zbierającego drwa w dzień sabatu. Ci, którzy go napotkali zbierającego drwa, przyprowadzili go do Mojżesza i Aarona oraz do całego zboru. I osadzili go pod strażą, gdyż jeszcze nie było rozstrzygnięte, co ma się z nim uczynić. I rzekł Pan do Mojżesza, mąż ten poniesie śmierć. Niech cały zbór go ukamienuje poza obozem. I wyprowadzili go, cały zbór, poza obóz i ukamienowali go i umarł, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Jaka jest konsekwencja nieposłuszeństwa? I czy gdybym ja dzisiaj zobaczył człowieka zbierającego drewno w niedzielę, bym pomyślał, no nie miał czasu w sobotę, widok. I bym machnął na to ręką. Nie. Traktowali sprawę poważnie. Dalej. Znów czwarta Mojżeszowa, 16 rozdział, wersety od 1 do 3, a później od 32 do 35. Wtedy Korach, syn Izhara, syna Kehata, syna Lewiego oraz Datan i Abimar, synowie Eliaba i On, syn Pelata, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nim 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powołanych na uroczyste zebrania mężów znakomitych. Połączyli się, aby wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich, dosyć tego! Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Chcieli unieważnić Boży porządek. I może chcieli, żeby wszyscy byli nauczycielami, może chcieli, żeby wszyscy byli przywódcami. W końcu cały zbór święty. Jaka konsekwencja? Wersety od 32 do 35 o tym mówię. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zginęli spośród zgromadzenia. Wszyscy zaś Izraelici, którzy byli wokoło nich, uciekli na ich krzyk, mówiąc do siebie, oby i nas ziemia nie pochłonęła. Ogień też wyszedł od Pana i pochłonął owych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. Znów. Boży porządek? Bunt przeciwko Bożemu porządkowi? Boża kara. Znów czwarta Mojżeszowa. 20 rozdział, wersety od 7 do 12. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich, słuchajcie, przekorni. Czystej skały wydobędziemy dla was wodę. I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie wielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. I znów, kochani, małe nieposłuszeństwo wobec Bożego rozkazania i tak naprawdę kara bardzo, bardzo trudna, bardzo ciężka. I wiecie, ci, do których był list do Hebrajczyków skierowany, doskonale rozumieli, że prawo mojżeszowe musiało być zachowane w niezmiennej formie. Zrozumieli, że nic, żaden przepis nie mógł zostać do niego dodany ani odjęty. Rozumieli, że Bóg jest Bogiem świętym i sprawiedliwym. Że Bóg jest tym, który pomstę wywiera i pomsta do Niego należy. Ale czy lud Nowego Przymierza to rozumie? Czy lud Nowego Przymierza rozumie, że Nowe Przymierze jest o wiele doskonalsze, o wiele świętsze od Starego i o wiele większej pomsty się domaga, kiedy jest brukane, kiedy nikt się nie przejmuje. I gdyby mówić o największym przestępstwie faryzeuszy, którzy oni popełnili, tak naprawdę to było przestępstwo, które polegało na tym, że dodawali własne przepisy prawne do prawa Mojżesza, własne interpretacje, które zupełnie były niezgodne, a inne przepisy prawa obalali. Na przykład, żeby zamiast opiekować się rodzicami, dać datek na ołtarz, na świątynię. Robili coś, co spowodowało, że musieli zostać odrzuceni przez Pana. Bo dodawali i odejmowali. A prawo mojżeszowe miało być zachowane w 100%. I otwórzmy powtórzonego prawa, 5 Mojżeszową na 4 rozdziale i przeczytajmy wersety od 1 do 8. Ważne słowa. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. I posłuchajcie. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję. I niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Na własne oczy widzieliście, co Pan uczynił za Baal Peora. Jak każdego, który poszedł za Baalem Peorem, Pan wasz Bóg wytępił spośród ciebie. Wy zaś, którzyście przygnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dzisiaj żyjecie. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą: zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak blisko, tak bliskich jak bliski jest nasz Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dzisiaj nadaje? I wiecie, kiedy skończyło się prawo i zostało w pełni nadane, nic nie można było dodać i nic ująć. I nawet Chrystus powiedział, że On nie jest przyszedł, żeby znieść prawo, tylko żeby je wypełnić. I jeżeli tamto było niewzruszone, i było karane w sposób okrutny, to ileż bardziej wielkie zbawienie ogłoszone w Chrystusie Jezusie. I jeszcze raz powtórzone prawo. 13 rozdział, wersety od 1 do 12. Ci, którzy korzystają z Biblii Gdańskiej, ostatni werset 12. Jest trochę inny podział. I posłuchajmy. Znów, jakie konsekwencje za nieprzestrzeganie zakonu, za nieprzestrzeganie tamtego przymierza? Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Jeśli by powstał wśród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci cud albo znak, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słowa tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i Jego będziecie się bać, Jego przykazań przestrzegać, Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. A ten prorok, albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie. Jeśli by rodzony twój brat, albo twój syn, albo twoja córka, albo twoja żona, albo twój przyjaciel, którego miłujesz jak siebie samego, namawiał cię potajemnie mówiąc, chodźmy i służmy innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twój ojciec, któremuś spośród bogów ludów będących wśród nas, zarówno tych bliskich, jak i tych odległych od ciebie, od krańca ziemi do krańca ziemi, nie zgodzisz się, ani go nie usłuchasz. A twoje oko nie zlituje się nad nim i nie pożałujesz go, ani nie ukryjesz, ale nieodwołalnie zabijesz go. Ty pierwszy podniesiesz przeciwko niemu swoją rękę, aby go zabić, a potem cały lud. I ukamienujesz go, zadając mu śmierć za to, że usiłował odwieść cię od Pana, Boga twego, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli, a cały Izrael usłyszy i zlęknie się, aby już nie popełnić u siebie tak złego czynu jak ten. Jeżeli ktoś chce coś dodać albo odjąć od prawa mojżeszowego i choćby prorokował i to by się stało, by się wypełniło, żadnej litości, wyprowadzi ci zabije. Choćby był ci najbliższy. Dlatego później Pan Jezus mówi, kto bardziej niż mnie kocha. I też wymienia tych ludzi, o których ty mówi, że się podniesie rękę, choćby to była osoba najbliższa, choćby to była rodzina albo przyjaciel, którego kochasz. I wiecie, Żydzi to rozumieli. My dzisiaj tego nie rozumiemy. Przynajmniej ja. I takie były konsekwencje, jeżeli ktoś występował przeciwko temu, co było objawione przez anioły. A Chrystus ponad aniołami. Jasno to było powiedziane. Chrystus ponad prorokami. I wiecie, dlaczego jest później wyrażenie, że tak wielkie zbawienie, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, to co nas czeka? Jako wyrażenie przeciwstawne właśnie do słowa wypowiedzianego przez aniołów jest określenie tak wielkie zbawienie, które stanowi podsumowanie ostatecznego objawienia w Jezusie Chrystusie. Natchniony autor listu do Hebrajczyków wie, że nie jest w stanie wyrazić wielkości objawienia, tylko pisze o tak wielkim zbawieniu, aby dać zrozumienie jego niezrównanej wielkości, wspaniałości, doniosłości i wypełnienia. I wiecie, zbawienie, to wielkie zbawienie, które jest w Chrystusie Jezusie, oczywiście należy rozpatrywać w kontekście grzechu i wszystkich jego skutków. Dlatego w trzecim wersecie pierwszego rozdziału czytaliśmy o Chrystusie, który będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Żeby tak wielkie zbawienie się stało, On przez samego siebie nas oczyścił. Widzicie, to oczyszczenie zawierało nie tylko, zawiera nie tylko to, że zostaliśmy pozbawieni grzechów, ale obejmuje ono również przywrócenie do chwały, która istniała przed upadkiem człowieka. Doskonale jest to w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale ujęte. Nie będę już teraz dzisiaj tego czytał, ale warto sobie przeczytać. Jakie tam wielka chwała nas spotyka w tym zbawieniu. Co to zbawienie niesie, jakie jest pewne, jakie jest zagwarantowane i że to jest już te wszystkie błogosławieństwa się dzieją. I tak wielkie zbawienie dzieje się tylko w Jezusie Chrystusie, wcielonym Synu, ponieważ dokonał On wszystkiego, co było konieczne, co było niezbędne, by je zapewnić. Jest ono wieczne w swoim charakterze. To jest niebiańskie i wiecznotrwałe, bo potwierdzone przez Jego ofiarę, ale też przez Jego zmartwychwstanie. A gdy Chrystus powróci, wszystkie wypływające z Niego korzyści, znaczy ze zbawienia, staną się udziałem tych, których wiara żyje w Chrystusie. Wiecie, i choć zbawienie jest tak wielkie, że słowa rzeczywiście nie mogą go wyrazić, zostało one nam przekazane przez żywe słowo, przez Chrystusa Jezusa i na podstawie ludzkich słów zapisane w świętej księdze. Podobnie jak zakon, on również dał się wypowiedzieć, dał się spisać, żeby ludzie mogli się z nim konfrontować, ponieważ taki jest mądry plan Boga, że słowa przekazują myśli i należy je ogłaszać. Należy o nim mówić ludziom, którzy żyją w nieświadomości, która wynika z grzechu, ze śmierci duchowej, która jest w pierwszym Adamie. I fragment, który czytamy, który rozważamy, mówi, że to wielkie zbawienie było nam zwiastowane przez trzech zwiastunów. Po pierwsze przez Pana Jezusa. Po drugie przez tych, którzy Go słyszeli. I po trzecie potwierdzone przez samego Boga. To nie jest przez aniołów. Tu kolosalną i zasadniczą rolę gra Bóg, który przychodzi, który głosi, który potwierdza. I wprawdzie wszyscy oni mówili na ten sam temat. I każdy z nich został scharakteryzowany jako zwiastun dobrej nowiny, jednak działo się to w sposób trochę odmienny. I połączone świadectwo o Ewangelii jest nieskończone w niewyższe od świadectwa aniołów mówiących o zakonie. Mimo tego, że aniołów, jak czytamy, są miriady miriad, czyli 10 tysięcy, 10 tysięcy. Tak naprawdę oznacza to niepoliczalność. I chciałbym, żebyśmy tym trzem zwiastunom Ewangelii, tego wielkiego zbawienia się przyjrzeli. Po pierwsze, czytamy, które było głoszone na początku przez Pana. Słowo to nawiązuje do Pana, do Syna, który już w 9 wersecie, jak będziemy później drugi rozdział rozważać, określany jest jako Jezus. I oczywiście chodzi tu o Jego ziemską posługę. Jest to temat istotny w liście, gdyż wiąże się z posłannictwem o zbawieniu. Jest powiedziane o Nim, że głosił je jako pierwszy. I nie chodzi o to, że prorocy Starego Testamentu nie przepowiadali Chrystusa, bo Izajasz dużo prorokował chociażby. Ale chodzi o tym, że przed nim nikt nie mógł potwierdzić to zbawienie, nie mógł dla nas tego zbawienia wywalczyć. Ściśle mówiąc, był on pierwszym zwiastunem Ewangelii, gdyż jego przyjście zapoczątkowało dni ostateczne, a Jego śmierć i zmartwychwstanie dokonały odkupienia nas, grzeszników, odkupienia Jego ludu. Ale te dni ostateczne to też rozpoczynały sąd nad Izraelem, nad tym, do których przyszedł. a którzy go nie przyjęli. Którzy tak naprawdę i odrzucili Mojżesza i musieli być ukarani za niedochowanie przymierza na górze Horeb, a później za odrzucenie tego, który przyszedł w imieniu Pańskim. I jego przyjście rozpoczęło czas sądu, dni końca, dni ostateczne. Jego zmartwychwstanie, dzieło odkupienia. Później słyszymy, że są ci, którzy go słyszeli. A potwierdzone nam przez tym, którzy go słyszeli. Widzimy pewien proces. Najpierw jest Syn Boży, Pan, który to zwiastuje. Później wysyła dla potwierdzenia świadków Jego wielkości, Jego majestatu, Jego dzieła. Chrześcijaństwo nie jest ideą, nie jest myślą, jest faktem historycznym. Zbawienie nie jest jakimś konstruktem religijnym jedynie. Jest faktem, które wydarzyło się. I widzimy tutaj, że wspomniane osoby to niekoniecznie musieli być apostołowie. Choć na pewno chodzi o nich w pierwszej kolejności. I podkreślony został fakt, zobaczcie, że byli oni osobistymi, naucznymi słuchaczami Pana i gwarantowali historyczność Jego nauki, historyczność Jego czynów i historyczność zmartwychwstania. Potwierdzali Jego tożsamość jako Pana, jako Mesjasza, jako Zbawiciela. I tak postępowali apostołowie. Na to się powoływali. Dlatego spisywali Ewangelię, dlatego pisali listy, na przykład Piotr w drugim liście, w pierwszym rozdziale, w wersetach od 16 do 18 pisze: gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I usłyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z Nim na świętej górze. Wiecie, oni mówią o faktach. Co widzieliśmy? Czego dotykaliśmy? O tym wam zwiastujemy. Podobnie Jan w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w pierwszych trzech wersetach. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o słowie życia, jak mówi o Chrystusie, słowo życia. Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim. I zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność. A nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Społeczność, o której mówią apostołowie, rozpoczyna się od uznania doskonałości Chrystusa jako Słowa Bożego, objawionego, Słowa Życia. I tak musiało się stać. Gdyż sam Chrystus powiedział do swoich uczniów w Ewangelii Jana w rozdziale 15, w wersetach 26-27: gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja poślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie, ale i wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Więc co głosili uczniowie? Uczniowie rozgłaszali, co widzieli, co słyszeli, czego doświadczyli. Czym jest więc zbawienie? Zbawienie jest faktem. Bezspornym. Kiedy autor listu do Hebrajczyków pisze ten list, na pewno żyje Jan. Na pewno jeszcze są żywi świadkowie. Na pewno ci, którzy są odbiorcami tego listu, od tych świadków słyszeli tę historię. I im to było opowiadane. To słyszeli od naocznych świadków. Ale jeszcze potwierdza ktoś bardzo ważny. Oni słyszeli, którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorodne moce oraz przez udzielenie Ducha Świętego według swojej woli. W Biblii Warszawskiej jest udzielenie darów. To wynika z różnicy w zwojach. I kiedy patrzymy na to, co robi Ojciec? Ojciec i najpierw potwierdził Syna, później potwierdził Jego uczniów. Zapewne doskonale pamiętacie, że w Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr mówi słynne kazanie, po pierwsze mówi, dzisiaj wypełnia się proroctwo z Joela o wylaniu Ducha Świętego. Ale też mówi w 22 wersecie 2 rozdziału Dziejów Apostolskich, mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów, Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez niego wśród was, o czym sami wiecie. No mówi, że wzięliście, ukrzyżowaliście. Ale co podkreśla? Że Bóg go potwierdził. I wiecie, przypomina to trochę mi potwierdzanie dokumentów, jak teraz widzę. Jedna władza potwierdza dokumenty, żeby ktoś inny miał pewność, że to jest autentyczne, że to jest od niego, że to jest pewne, żeby nikt nie mógł powiedzieć, kłamstwo to jest, fałszerstwo, szalbierstwo. I wiecie, w Starym Testamencie jest ponad 450 proroctw o Chrystusie. Wiecie, ile się spełniło? Wszystkie. Bóg wszystko potwierdził, Bóg wszystko zapowiedział i wszystko się w Nim, jak pisze pięknie apostoł Paweł, wszystkie znalazły w Nim proroctwa swoje, tak i amen. Całe zwiastowanie. Na przykład Izajasz prorokował w 35 rozdziale swojej księgi w wersetach od 4 do 7. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża, sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Było to? Było. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemy. Gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowi. Też prorokował, że Chrystus uwolni zniewolonych. Izajasz 61:1-2. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Albo Ewangelię, to samo znaczy. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmucony. Też pamiętajmy, że przyszedł po to, żeby zbawić, ale też sądzić. I wiecie, widać to wyraźnie, że wszystkie proroctwa, które były związane z Mesjaszem, były też związane z sądem nad fizycznym Izraelem. I wszystkie te znaki miały potwierdzić Izraelowi Pana i czas sądu. I wiecie, widać też wyraźnie, że Pan, chociażby w Ewangelii Łukasza, w 10 rozdziale, widzimy, że posłał swoich uczniów i jeszcze przed wylaniem ducha dał im moc do uzdrawiania, do wyganiania demonów. Dał im to. Dlaczego? Żeby potwierdzić czas Mesjasza. Żeby potwierdzić, że oni są wysłani przez Niego i działają w Jego imieniu. Można to by przyrównać do tych posłów, których Dawid wysłał, o których dzisiaj mówiłem przy psalmie drugim. Wyposażył we wszystko, co potwierdzało, że są w jego imieniu. Tak powiem po dyplomatycznemu, mieli jego apostil. Potwierdzenie, że przychodzą w jego imieniu, z jego pełnomocnictwami, z jego prawem, żeby realizować jego wolę. I wiecie, uczniowie mieli to na sąd dla Izraela. Póki zwiastowali i póki Pan nie zamknął swego słowa w objawieniu, nie zamknął nauki o wielkim zbawieniu. Historia Kościoła mówi, że koło 70 roku, trochę przed, skończyły się cuda i znaki, kiedy już przyszedł sąd. Zresztą to się zgadza z wyliczeniami z Księgi Daniela. Nie chcę dzisiaj o tym mówić, bo to jest bardzo też obszerny temat. I wiecie, to dzieło było właśnie kontynuowane przez uczniów. Doskonale wiemy, że były różne cuda, różne znaki, chociażby języki. I zapomina się o tym, że te języki były po to, żeby oskarżyć Izraela i żeby pokazać, że jest czas Mesjasza. Izajasza 28:11 czytamy w Biblii Warszawskiej: zaiste przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu Pan. Ale już w Biblii Gdańskiej: a wszakże jakoby nieznajomą mową i językiem obcym mówił do ludu tego. I wiecie, Paweł cytuje z Wulgaty, później w 1 Koryntian 14:21: przez ludzi obcych języków i przez usta obcych będę mówić do ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Widzimy, jak w dzień Pięćdziesiątnicy to się wszystko dzieje. Na sąd dla Izraela. I pierwszymi odbiorcami tego listu byli Hebrajczycy. Tuż przed zniszczeniem świątyni. Z wielkim ostrzeżeniem, jak my ujdziemy cało, jeśli lekceważymy tak wielkie zbawienie. Izrael nie uszedł cało. Zlekceważył i poniósł konsekwencje tego zlekceważenia. I wiecie, konsekwencje są straszne. Konsekwencje odrzucenia Chrystusa, odrzucenia doskonałości Jego objawienia, doskonałości Jego słowa zawsze są straszne dla Kościoła. Bóg nie pozwoli z siebie kpić, nie pozwoli z siebie drwić, nie pozwoli poniżyć swego objawienia. Czytaliśmy dzisiaj w psalmie drugim, co robi Bóg wobec buntowników? Śmieje się i drwi. I przyjdzie z sądem. I warto zauważyć, że kiedy widzimy argumentację w listu do Hebrajczyków, widzimy argumentację typu od mniejszego do większego, żeby pokazać, jak Bóg reagował na coś, co miało mniejsze znaczenie. Żebyśmy zrozumieli, jak będzie reagował na coś, co jest ważniejsze. I widzieliśmy, że dotyczyło to Słowa Bożego. Od zakonu do zbawienia. Od prawa do Ewangelii. I to samo dotyczy kary. To samo dotyczy odpłaty. Choć tego wyraźnie nie widać. Prawo mojżeszowe działało szybko i było bezwzględnie egzekwowane, przynajmniej przez jakiś okres historii. Ale tutaj Kościół przysypia nie jeden raz i nie jeden raz naprawdę lekceważy to wielkie zbawienie dane w Jezusie Chrystusie. Wiecie, później w liście do Hebrajczyków będziemy widzieli, jakie jest surowy Bóg wobec odrzucenia tego. Chociażby w 10 rozdziale, w wersecie 29 będziemy czytali. Jak wam się wydaje, na ileś surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski. W tym miejscu widzimy podkreślenie i zaakcentowanie większej nieuchronności kary niż w prawie mojżeszowym. Skoro bowiem żaden grzech w Starym Testamencie nie pozostał bez kary, to czy może pozostać w Nowym Testamencie? Tym bardziej nie może. Bóg, Chrystus, wziął tą karę za swój lud. A reszta narodów, jak mówi Słowo Boże, będzie musiała wypić sama kielich zapalczywości Bożej, kielich Bożego gniewu. I pamiętajmy o tym, że Nowy Testament nie jest tylko objawieniem Bożej miłości. Że Nowy Testament nie zaprzecza w żadnym momencie, a wręcz przeciwnie, podkreśla sprawiedliwość i świętość Bożą. Nowy Testament przedstawia nawet sprawiedliwość i świętość Bożą w większej pełni, którą chociażby możemy zobaczyć w kazaniu na górze, czego wymaga od swojego ludu. Więcej wymaga, żebyśmy byli doskonali jak Bóg. I wiecie, Boża sprawiedliwość będzie żądać tego, na co zasługuje akt odrzucenia Ewangelii. I każdy człowiek niezbudzony przez Boga w swoim naturalnym stanie zapłaci właśnie taką karę. I z pewnością nie może być tak, że większe objawienie Boże zmniejsza powagę zlekceważenia i powierzchownej reakcji na to objawienie. Większe światło oznacza jedno, większą odpowiedzialność. Zbawienie z grzechów to kwestia życia i śmierci na całą wieczność. To jest kwestia drugiej śmierci. To jest kwestia wiecznego oddzielenia od Boga. Dlatego pomniejszanie, czy to proroków Starego Testamentu i tamtych proroctw przez dzisiejsze niby proroctwa, wczoraj jak usłyszałem definicję od jednego z ludzi proroctwa, to aż za głowę się chwyciłem, jest grzechem wobec Starego Testamentu i zasługuje na śmierć. Dodawanie coś do zamkniętego Słowa Bożego, czy to objawienia indywidualnego, czy czegoś innego, nie jest mniejszym przestępstwem. Po prostu w liberalnym, zachodnim chrześcijaństwie traktujemy to łagodniej. A jest wielkim sprzeniewierzeniem się Bogu, jest niczym innym, tylko znieważeniem naszego Pana. Jakby nie był doskonałym arcykapłanem, doskonałym prorokiem, gdyby nie był końcem wszystkich objawień. I należy, kochani, podkreślić, że naprawdę główne ostrze do tych ostrzeżeń dotyczy tych, którzy nie słyszeli Ewangelię, nie odpowiedzieli na Ewangelię, nie żyją Ewangelią. I pamiętajmy, że kara jest nieuchronna. Dla tych, którzy odrzucają Boga, odrzucają Jego objawienie, zmniejszają je, czy chcą pomniejszyć. Bo podeptanie Chrystusa jest naprawdę głupim, śmiesznym buntem, który zakończy się wcale nieśmieszną, ale okrutną karą. I właśnie o tych Pan Jezus powiedział, że wielu stanie przed Nim i powie: prorokowaliśmy w Twoim imieniu, wyganialiśmy demony, a On powie: idźcie precz, nigdy Was nie znałem. Bo czyniliście nieprawość, bo zdeptaliście przymierze i nie żyliście tym przymierzem. Amen. Zachęcam do modlitwy.